Pani profesor Grażyna Ancyparowicz jest naszym gościem. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. No i oczywiście ojca też bardzo serdecznie witam.
Pani profesor, jak może na początek nawiązanie do poprzedniej rozmowy z panem sędzią, jak pani ocenia tę sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym? Dzisiaj w RMF-ie Jacek Rostowski, dawny minister finansów, mówi, że z polskiej giełdy uciekają inwestorzy nowojorscy, londyńscy, bo cały świat żyje Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce.
Ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi jest oceniać tę całą sytuację z Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ ona jest bardzo zawiła i z tego, co słyszę, no to opinie są podzielone. Na pewno jest bardzo źle, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, no ale z drugiej strony, tak jak się na logikę zastanowimy, to wydawało się, że przecież decyzja pana prezydenta i jego apel, bo właściwie można powiedzieć, że to był apel, który dotyczył jakby zamknięcia tej sprawy, no powinien był poskutkować, nie poskutkował. Stało się, co się stało. Wydaje mi się, że dalsze eskalowanie tego konfliktu jest przede wszystkim w interesie osób, które próbują zarządzać emocjami Polaków, no po prostu po to, żeby jak najszybciej doprowadzić do jakichś przedterminowych wyborów. Ja mam nadzieję, że Polacy nie dadzą się oszukać. A co do pana Rostowskiego, no on miał takie określenie sztukmistrz z Londynu i wydaje mi się, że rzeczywiście to jest bardzo inteligentny człowiek, a przez to bardzo groźny, bo jednak on nie jest po stronie Polaków, tylko jest po stronie międzynarodowej finansjery. Co do giełdy. Ja się w ogóle tym nie przejmuję, ponieważ giełda jest to w mojej ocenie miejsce, gdzie się spekuluje. Z tego sfera realna nie ma nic. Przeciwnie, jeżeli tam są bardzo wysokie notowania spółek, no to odciąga się kapitał, również kapitał rodziny od z polskiej sfery realnej. A jeżeli kapitał ucieka, no to świetnie, no to będziemy mniej im płacić w postaci różnych dywidend, procentów od spekulacji akcjami, a przede wszystkim mam nadzieję, że zaszkodzi to rynkowi terminowemu, który ja uważam za gigantyczną pralnię brudnych pieniędzy. Także ja się absolutnie giełdą nie przejmuję, bo nie ma to wpływu na los zwykłych Polaków. Giełda nie jest miejscem do pozyskiwania kapitału do sfery realnej i tworzenia miejsc pracy. I to trzeba ludziom wyraźnie wyjaśnić.
Pani profesor, a czy przejmuje się pani tym, że Sejm uchwalił nowelę ustawy zmieniającą tak zwaną regułę wydatkową? Ma to umożliwić zwiększenie potencjalnego limitu wydatków w przyszłym roku o prawie 6 miliardów złotych. Czy to znaczy, że będziemy mogli się bardziej zadłużać?
Nie, to po prostu wszystko znowu, to są wszystko popłuczyny po kreatywnej księgowości pana Rostowskiego. Więc przede wszystkim w ogóle nigdy takiej reguły nie było w praktyce. Wystarczy, żeby ktoś, kto jest tym zainteresowany, zajrzał na stronę Ministerstwa Finansów. Tam są takie informacje dotyczące tak zwanej konwergencji nominalnej czy konwergencji fiskalnej, która mówi o tym, jak faktycznie wyglądała relacja długu publicznego do PKB, no i jakie są koszty obsługi tego zadłużenia i w jakim miejscu jesteśmy. Otóż chodziło o to, że w momencie, kiedy umorzono wcześniej przekazane obligacje OFE w zamian za nasze własne publiczne pieniądze, no to dług publiczny gwałtownie zmniejszył się o te 150 miliardów złotych o 150 miliardów złotych. Także w tym momencie, żeby, no nie wiem, stworzyć wrażenie, że to jest troska o finanse publiczne, ale jak powiedziałam, stworzyć wrażenie, bo nic podobnego w rzeczywistości ani w dokumentach nie ma. Żadnej informacji na ten temat, no to poinformowano Polaków, że podnosimy te progi ostrożnościowe. Ale to jest fikcja. Ja mam przed chwilą tutaj przed nosem, otworzyłam sobie taki właśnie informację o długu publicznym Ministerstwa Finansów i to jest wyraźnie powiedziane, że mieliśmy w 2013 roku, czyli jeszcze przed tą operacją przejęcia długu, deficyt na poziomie prawie 56% w relacji do PKB, a później na skutek starań GUS-u, tego nie ukrywajmy, bo jednak tam wprowadzono nową metodologię 2010 rok, gdzie trochę to PKB nam urosło, no i skreślenia długu z tytułu obligacji wobec OFE, ten dług publiczny w stosunku do PKB wyniósł 50,4%. A więc jak widać, nigdy nie było mowy o żadnych 40%. A co do deficytu? No cóż, no on jest wysoki, a informacje na ten temat są też, powiedziałabym, sprzeczne. Dlatego, że jeśli otworzymy komunikat GUS-u, bo to GUS się tym zajmuje i to bada, no to ten dług, czy deficyt raczej, bo to ważniejsze jest w tym wypadku deficyt, czyli niedobór środków sektora general government, czyli tych instytucji rządowych i samorządowych, to wynosił 3,3%. Ale ze względu na ogromną sympatię i poparcie decydentów z Unii Europejskiej, nie wiem jakim sposobem, no bo oczywiście nie mam wglądów do dokumentów rządowych, w oficjalnym komunikacie ten dług został określony tylko na 2,8%, dzięki czemu no zdjęto z Polski na chwilę, i to podkreślam, na chwilę, w czerwcu tego roku procedurę nadmiernego deficytu. Tak wyglądają fakty. Ja wiem, że to jest dosyć skomplikowane i trudno jest to wyjaśnić w krótkich żołnierskich słowach. Tym niemniej, no jak mówię, to są pewne sztuczki wykorzystujące fakt, że mało kto ze zwykłych, normalnych ludzi, którzy zarządzają swoim własnym budżetem, interesuje się budżetem państwa w takim zakresie, żeby rozumieć, na czym polegają zagrywki czysto polityczne, bo to są czysto polityczne zagrywki, które mają podważyć zaufanie polskiego społeczeństwa do Prawa i Sprawiedliwości i do programu tejże partii, no która jest realizowana, jak wiadomo, w szerszym oczywiście składzie osobowym, ale jak mówię, program był napisany przez Prawo i Sprawiedliwość i te ustawy, które w tej chwili są procedowane, dotyczą kluczowych, najważniejszych dla Polaków punktów tego programu.
To jest między innymi program Rodzina 500+. Minister finansów Mateusz Morawiecki zapewnia, że wystartuje on w drugim kwartale 2016 roku.
No ja mam nadzieję, że wystartuje, bo i tutaj chciałabym też parę rzeczy wyjaśnić. Akurat tak się składa, że miałam pewien kontakt taki dosyć bliższy z ustawą, która ten program wprowadza. Ja mam dosyć zasadnicze wątpliwości, ale nie bynajmniej co do sensu wprowadzenia tego programu 500+, bo to jest program bardzo potrzebny. Ja bym mogła powiedzieć, niezależnie od wszystkiego, że to jest bardzo podobny program w takim nowoczesnym wydaniu, takiej interwencji socjalnej, jaki kiedyś w swoim czasie prowadził Delano Roosevelt, próbując ożywić gospodarkę amerykańską i zrobił to ze znacznym powodzeniem. Więc tutaj akurat dla mnie problem deficytu i finansowania tego programu jest, powiedziałabym, programem dziesięciorzędnym. Także mimo, że jestem finansistką i bardzo mam na sercu troskę o stabilność polskich finansów publicznych i bardzo się o to boję, co się może z nimi stać ze względu na pewną zmowę lichwiarzy międzynarodowych oraz naszych krajowych, to jednak uważam, że ten program, jeśli będzie mądrze napisany, jeżeli chodzi o ustawę również, będą tam dokonane pewne korekty, to będzie program bardzo pozytywny z makroekonomicznego punktu widzenia, bo on powinien uruchomić pewien potencjał produkcyjny, który w tej chwili drzemie. Natomiast jeżeli chodzi o sam program, to ja bym miała jedno główne takie zastrzeżenie co do niego. Że osoby, które pisały ten program, pomyliły dwie rzeczy. Pomoc społeczną z polityką rodzinną. To nie jest program, jeżeli ma przynieść te efekty makroekonomiczne, o których mówimy, który ma służyć wsparciu biednych rodzin. Nie, od tego mamy ustawę o pomocy społecznej, cały szereg różnych instrumentów i tam powinna być skierowana interwencja. To nie jest również program, który ma jakieś cele pronatalistyczne, czyli zwiększenie dzietności polskich rodzin. Chociaż jeśli taki skutek uboczny będzie, no to bardzo dobrze. Tutaj chodzi o co innego. Dzisiaj nie liczy się, jeżeli chodzi o potencjał ludzki, liczba mieszkańców, tylko jakość, czyli jakość życia, wykształcenie, znajomość języków obcych, dostęp do różnych środków, które ułatwiają przeprowadzenie procesu edukacji. I jeżeli rodzina nawet żyje, powiedzmy, na warunkach takich dość przeciętnych, to zwykle nie stać ją na to, żeby inwestować w dzieci. zbyt dużo, bo po prostu te Polacy są biedni. Jesteśmy krajem biednym, jesteśmy krajem na dorobku. Jeżeli zatem państwo potraktuje te inwestycje w rodzinę jako inwestycje w tak zwany, ja nie lubię tego określenia, ale jednak go użyję, kapitał ludzki, po prostu po to, żeby podnieść jakość życia, zwłaszcza młodego pokolenia, odciążając rodziców, to nie ma z tym większego problemu. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten program to jest moim zdaniem pierwsza jaskółka, bo w ogóle chyba trzeba zrewidować założenia polityki rodzinnej. Zastanowić się, czy rzeczywiście chodzi o to, żeby tworzyć coraz więcej żłobków i odciągać matki od dzieci, jeżeli one tego nie chcą, ale są zmuszone warunkami ekonomicznymi, bo przecież utrzymanie jednego miejsca w żłobku kosztuje bardzo drogo, czy też raczej właśnie wspierać rodziny w taki sposób, żeby nie było tej luki pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia, żeby matki, jeżeli chcą, mogły spokojnie zajmować się swoimi dziećmi. Ja celowo mówię matki, ponieważ jako osoba o bardzo długoletnim doświadczeniu pedagogicznym jestem najgłębiej przekonana, że rola ojca jest ogromna, ale w pierwszym okresie życia dziecka, między pierwszym a trzecim rokiem życia, może nawet trochę dłużej, potrzeba przede wszystkim czułości i opieki, którą może zapewnić tylko matka i powinna robić to matka przy wsparciu ojca przy innych czynnościach. To jest mój pogląd na ten program. Jak powiedziałam, program, który dotyczy inwestowania w polską rodzinę po to, żeby podnieść jakość życia młodego pokolenia.
Pani profesor, drugą obietnicą Prawa i Sprawiedliwości było obniżenie wieku emerytalnego do poprzedniego, 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Minister Morawiecki mówi, że w przyszłości emerytura będzie zależała od trzech czynników, od stażu pracy, od zarobków i od wysokości składki, a równocześnie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk mówi, że kto wcześniej przejdzie na taką emeryturę, może dostawać nawet o 1/3 mniej pieniędzy. Minister finansów mówi, że nie sądzi, żeby emerytury były niższe o 30%. No, do tej pory tego nie mówiono.
No to może zastanówmy się w ogóle, o co tu chodzi. Dlatego, że reforma emerytalna, niestety musimy się cofnąć, wdrożona od 1 stycznia 1999 roku, była ogromnym oszustwem, które polegało na tym, żeby ukraść w majestacie prawa, no bo gdyby ukradziono to bez przepisów prawa stosownych, no to prawdopodobnie ci, którzy to zrobili, musieliby ponosić odpowiedzialność karną. A więc uchwalono prawo, które umożliwiło przejęcie znacznej części pieniędzy, które powinny być w systemie ubezpieczeń społecznych. Powstała tam ogromna wyrwa. I teraz, co można było zrobić, żeby Polacy się zgodzili? No po pierwsze ich tam oszukać, namieszać im w głowach co do tego, że emerytura to jest zupełnie inne świadczenie niż pozostałe ryzyka, które są chronione w systemie ubezpieczeń społecznych. Ale trzeba było równocześnie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te nowe pokolenia, no bo co do starych nie dało się już tego zrobić, pokolenia, które dopiero wchodzą na rynku pracy albo były na nim krótko, żeby one miały możliwie jak najniższe emerytury. I prawda jest taka, że załatwiono to w sposób, powiedziałabym, perfekcyjny, ponieważ mówiono po pierwsze Polakom, że pieniądze wszystkie inne w ubezpieczeniu nie są ich, ale akurat w emeryturach są ich. To jest oczywiście ewidentnym kłamstwem, bo w żadnym systemie emerytalnym składka nie jest własnością ubezpieczonego. Składka służy na finansowanie odszkodowań i świadczeń dla osób, wobec których spełniło się już to ryzyko. Czyli jeżeli ja płacę składkę emerytalną, to ona, ja nie mam do niej roszczenia. Ja mam roszczenie do świadczenia, które uzyskam w momencie, jeżeli nabędę uprawnień emerytalnych. I rzeczywiście wchodzą tu trzy elementy. Wiek, staż, no i wysokość składki, prawda? Bo to jest normalne, że zazwyczaj w jakiejś tam relacji to świadczenie jest potem do składki. Tak jest przy każdym ubezpieczeniu. Tylko że Polaków oszukano co do jednego. Zamieniono ubezpieczenie na lokatę. I to mało. Gdyby to była zwykła lokata bankowa, no to przynajmniej wiem, ile pieniędzy wpłaciłam i co potem z tych pieniędzy mogę uzyskać jako moje osobiste wkłady czy roszczenie. Tutaj zrobiono coś innego, zrobiono loterię, Ponieważ, jak powiedziałam, głównym celem całej tej reformy było zamienienie składki emerytalnej w paliwo giełdowe. I to się udało. No tak, ale co zrobić wobec tego, żeby wybrnąć z tego problemu? No więc starano się, w jakikolwiek sposób to się dało, tego jeszcze nie widać, bo to dotyczy zaledwie 10 tysięcy osób, które w tej chwili pobierają emeryturę w tym systemie, spowodować, żeby jak najmniej osób miało roszczenie emerytalne. Tam są różne sztuczki, nie mamy czasu, żeby opowiadać dokładnie, ale jedną z takich bardzo znamiennych sztuczek było wydłużenie wieku emerytalnego. Bo co osiągamy przez to? Po pierwsze, no, przesuwamy termin, kiedy Polacy dowiedzą się, że dostaną wszyscy z tych roczników, które były objęte reformą, emerytury co najwyżej na poziomie emerytury minimalnej, to jest około w tej chwili 700 zł na rękę. Ale jak powiedziałam, to jest parę tysięcy ludzi, więc oni się roztopili w tych 5 milionach świadczeniobiorców, którzy mają zupełnie na innych zasadach obliczane emerytury. Ale druga sprawa i druga pułapka polegała na tym, że wprowadzono emerytury częściowe. Co to znaczy? No, że może tam brać sobie pieniądze ktoś, kto jeszcze nie osiągnął wieku, ale tam odpowiednie jakieś tam warunki spełnia. I dlaczego te emerytury częściowe były takie ważne? Żeby państwo mogło zrzucić z siebie odpowiedzialność nawet za minimalne emerytury. W związku z tym, że mamy sytuację taką, że masowo zwalnia się ludzi i zwalniało się ludzi już od wielu lat, jak tylko te ustawy weszły. Ludzi w wieku 60 i więcej, czyli tych, którzy niebezpiecznie zbliżaliby się do okresu ochronnego, tych 4 lat przed nabyciem uprawnień, no to wprowadzono wobec tego, jak powiedziałam, właśnie to rozwiązanie, żeby tych ludzi kierować na te wcześniejsze emerytury. Są zresztą statystyki, które potwierdzają, że rzeczywiście coraz więcej osób z tego korzysta, bez świadomości, że nie tylko będzie miało bardzo niskie emerytury w przyszłości, ale że nie będą mieli prawa domagać się, aby ta emerytura była co najmniej na poziomie minimalnym. I teraz, to co robi prezydent, to jest próba naprawienia zła i ona właściwie nie będzie dotyczyła masowo tych emerytur nowych, to znaczy tych osób, które weszły na rynek pracy gdzieś w połowie lat 80., na początku 90., tylko będzie to jak gdyby przywrócenie praw osobom, które już nabyły prawa do emerytury oraz osobom, które były w trakcie nabywania, kiedy to pan Rostocki i spółka nagle zmienili reguły gry. Ale w przyszłości tak być nie może, bo jeżeli system zdefiniowanej składki zostanie utrzymany i będzie taki jak dzisiaj, to za lat kilkanaście, najdalej 25-30 rok, w Polsce te dzisiejsze emerytury będą luksusowe. Będziemy mieli kilka milionów ludzi ze świadczeniami na poziomie kilkuset złotych. Wielu z nich nawet nie osiągnie tej właśnie minimalnej emerytury. I ja się obawiam, ponieważ ja rozmawiałam z politykami PiS-u, że oni też tego nie rozumieją do końca, a w każdym razie nie wszyscy. Dlatego tam powstał taki zespół wewnętrzny, który mówi o tym, w jaki sposób należałoby w ogóle przywrócić system emerytalny, taki, który zapewni godną emeryturę. Godna emerytura to jest mniej więcej 60% przeciętnej krajowej. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony nie będzie rujnujący dla finansów publicznych. Bo jak powiedziałam, jest temat na zupełnie inne opowiadanie, osobne, ale to jest kluczowa sprawa. Także te wszystkie obliczenia i te wszystkie wypowiedzi mają niewielką wartość merytoryczną, ponieważ one właściwie wynikają z braku takiej kompleksowej informacji na temat tego, co faktycznie się stało z ubezpieczeniami emerytalnymi, a szerzej w ogóle z ubezpieczeniami społecznymi. Bo jeszcze wykonano przy tym cały szereg ruchów, które miały doprowadzić do bankructwa całego systemu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Straszono Polaków, przy tym straszono ich również demografią, w czym celują międzynarodowe organizacje, które ciągle rozprawiają o demografii, bo to tak wygląda uczenie i tego nikt nie rozumie. A o co chodzi naprawdę? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby Polacy zrezygnowali z ubezpieczeń społecznych albo ograniczyli je do tak zwanej emerytury czy też świadczeń obywatelskich, czyli na poziomie minimalnym, i zanieśli swoje pieniądze do prywatnych firm, do różnych funduszy inwestycyjnych i im je zawierzyli bez żadnych gwarancji, że otrzymają kiedykolwiek z tego tytułu świadczenia. Proszę pamiętać, że polski rynek finansowy to jest rynek dziki, to jest rynek tworzący się dopiero. On ma niewiele wspólnego z tym, co się obserwuje w krajach o tak zwanych dojrzałych rynkach.
Pani profesor...
To są firmy, które chcą zgarnąć z krajów takich jak Polska 30 bilionów dolarów do 2025 roku. I to jest ich program. A my daliśmy się manipulować w ten program, między innymi właśnie zmieniając w sposób nieprzemyślany, szkodliwy system ubezpieczeń społecznych. I tu jest, jak gdyby powiedziałam, największe pole do popisu, ale też największe pole ryzyka, które będzie musiał w jakiś sposób zneutralizować rząd Prawa i Sprawiedliwości, uczynić to w miarę szybko. Także jak mówię, to jest chyba jedno z najważniejszych wyzwań w tej chwili dla tego rządu, ale to jest wyzwanie nie na dziś, nie na jutro, to jest program raczej długofalowy, ponieważ nie da się na kolanie napisać ustawy, która w sposób należyty będzie chroniła ryzyko socjalne, w tym ryzyko emerytalne.
Pani profesor, to jeszcze zapytam o ten trzeci punkt, najważniejszy programu, 8-tysięczna kwota wolna od podatku. Czy powinien być wprowadzony jakiś próg finansowy, od którego nie obowiązuje kwota wolna od podatku? Tak chciałby minister finansów, a równocześnie mówi, że nie da się tego wprowadzić jednym ruchem, ponieważ wprowadzenie 8-tysięcznej kwoty wolnej od razu byłoby nadmiarowym ruchem. Tego także w kampanii wyborczej nie mówiono, że to będzie długofalowe.
No ale z tego co ja wiem, to kampania wyborcza dotyczyła programu, który miał być realizowany co najmniej przez 4 lata. Ja rozumiem, że takie osoby jak pan Petru i tam jeszcze kilka osób, które z nim współpracują, a wywodzą się albo z Platformy Obywatelskiej, albo z Chętki Nowno, chciałyby, żeby to wszystko było natychmiast zrealizowane, ale chciałam zwrócić uwagę, że jak mówię, chodziło o program wieloletni. Więc jeżeli my mamy określone priorytety i załóżmy, że tym priorytetem będzie program 500+, no bo dobrze, że jest teraz ustawa, która mówi o tym, że już pracownik socjalny nie może przyjść i odebrać rodzicom ich dzieci, tylko dlatego, że rodzice są ubodzy. Ale tutaj chodzi przecież też o budowę tego kapitału ludzkiego, o którym wspominałam. Więc jest jasne, że każdy, kto robi porządki, a mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić porządek, no od czegoś zaczyna. Nie można wszystkiego robić równocześnie. Więc ja rozumiem, chociaż sama bym była zainteresowana tym, żeby ta kwota wolna od podatku wynosiła nie 8 tysięcy docelowo, ale przynajmniej tyle, ile wynosi minimum ustawowe, prawda? Coś takiego. Ale jeśli tego się nie da zrobić w tej chwili, no to dajmy czas temu rządowi. Dajmy mu jakiś kredyt zaufania. Bo jeżeli będziemy się domagali spełnienia obietnic wyborczych, bo ja nawet coś takiego słyszałam kiedyś, dosłownie w ciągu jednego miesiąca i czynili zarzut z tego, że PiS nie wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych, bo przecież ten rząd istnieje już chyba całe 4 tygodnie, a jeszcze nic się nie dzieje, no to postępując w ten sposób, rzeczywiście możemy ściągnąć sobie na głowę wiele nieszczęścia. Ale do tego dochodzi jeszcze właśnie takie jakieś rozgoryczenie i jakieś takie nieuzasadnione zupełnie czasami postawy ludzi, którzy właściwie nie bardzo wiedzą, bo się pogubili w tym wszystkim. Ja zawsze podkreślałam, że Polakom jest przede wszystkim potrzebna edukacja i jeszcze raz edukacja. I ta edukacja również ekonomiczna. Ja nie wiem, czy ona nie jest ważniejsza w tej chwili z punktu widzenia przeciętnej rodziny niż każdy inny obszar, w którym trzeba zmieniać świadomość społeczną, bo ludzie po prostu nie rozumieją, co się do nich mówi. I to nie jest nic dziwnego, bo jeżeli ja pójdę i słyszę jakiś język techniczny, to ja też nie rozumiem, co się do mnie mówi. Trzeba ludziom tłumaczyć rzeczy, które są absolutnie istotne z punktu widzenia polityki gospodarczej, polityki społecznej państwa, a nie czynić zamęt pojęciowy tylko w ten sposób, że no bez przerwy jakieś gadające głowy w telewizorach pojawiają się i przykro mi bardzo, ale również i niektórzy ministrowie też niestety sieją pewien zamęt, ponieważ oni operują językiem niezrozumiałym dla społeczeństwa i wygląda to na to, że ta polityka nie jest spójna albo że ta polityka po prostu ma jakieś drugie czy trzecie dno.
Zapytam panią profesor.
Uważam, że tu trzeba brać po prostu ludzi, którzy umieją uczyć.
Zapytam panią.
Nauczycieli, takich jak ja.
Zapytam panią profesor jeszcze o jedną sprawę, która jest trudna do zrozumienia. Bartosz Marczuk, dziennikarz biznesowy, ostatnio zastępca redaktora naczelnego tygodnika Wprost, będzie wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc między innymi za pewne obszary, o których tutaj rozmawialiśmy, może odpowiadać. I tenże redaktor dał się poznać jako przeciwnik obniżenia wieku emerytalnego na poziomy 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Zwolenników tej reformy nazywał głupkami i cynikami, a projekt Andrzeja Dudy dotyczący obniżenia wieku emerytalnego nazywał katastrofalnym oraz gniotem i uzasadniał, że w uzasadnieniu 80% treści to jest fałsz. Mało tego, pisał również, że recepty PiSu na biedę, czyli więcej państwa, przywilejów i świadczeń są przerażające, a młodzi, którzy dali PiS zwycięstwo, powinni najgłośniej protestować przeciw obniżce wieku emerytalnego, to oni zapłacą za to najwyższą cenę. Dziś ma być wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Więc muszę powiedzieć tutaj, ja nie jestem aż tak blisko związana z PiS-em, żebym mogła zrozumieć, dlaczego podjęto takie, a nie inne decyzje personalne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Ja byłam członkiem zespołu pana Glińskiego, ale zaproszono mnie tylko dwa razy, ponieważ ośmieliłam się skrytykować niektóre pomysły. Ja mówiłam w jednej z audycji z tego cyklu, w którym cały czas jestem obecna, czyli Myśląc Ojczyzna, że Prawo i Sprawiedliwość ma w swoich szeregach konia trojańskiego. I ja myślę, że niektóre decyzje personalne dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jak również zachowania pewnych osób, które są utożsamiane z PiS-em albo które nawet weszły w skład gabinetu pani Beaty Szydło. Z mojego punktu widzenia to są jakieś przedziwne ruchy kadrowe, których, jak powiadam, ja stojąc z daleka, będąc ekonomistą, a nie politologiem, będąc daleko od decyzji, które gdzieś tam zapadają, w tym ścisłym gronie kierownictwa partii, czy też tych trzech partii, które w gruncie rzeczy utworzyły ten rząd, ja tych decyzji nie pojmuję. A co do tego pana, ja nie wiem, czy on jest finansistą, ale ja jestem. I to, co ja mówię, jest oparte na rzetelnej wiedzy i na wieloletnich studiach, bo ja się tą problematyką zajmuję mniej więcej. No, skończyłam studia, to był rok 76, czyli chwała Bogu 40 parę lat, tak? Natomiast nie wiem, czym się zajmował ten pan. Myślę, że miał jakieś widocznie bardzo duże zasługi, tylko nie wiem wobec kogo, że został powołany na tak drażliwe stanowisko, bo jednak umówmy się, człowiek, który w ten sposób się wyraża o emeryturach, bo to jest dla mnie pewien wyraz pogardy dla sytuacji, w jakiej żyją ci ludzie. Ja myślę, że powinna być jedna rzecz prowadzona. Zanim ktoś zostaje ministrem, zwłaszcza odpowiedzialnym za sprawy bytowe polskich rodzin, ja bym takiego człowieka skierowała do mieszkania w 30-metrowym mieszkaniu wraz z rodziną i dała mu nawet sporo pieniędzy, bo po 1000 zł na osobę, na członka rodziny. Czyli znacznie więcej niż mają polskie rodziny. I wtedy, jeśli taki człowiek przeżyje chociaż rok, to może będzie w stanie podejmować trafne decyzje. No bo za teksty, które się wypisuje, no to trudno odpowiadać. Zawsze można powiedzieć, że miało się zły ogląd sytuacji. Ale jak powiadam, decyzje personalne podejmowane, niektóre decyzje, oczywiście nie wszystkie, podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość Przy obsadzaniu stanowisk w rządzie pani Beaty Szydło są dla laika, jakim ja jestem, całkowicie niezrozumiałe. Być może są to decyzje trafne, ale jak powiada mądrość, największa jaką może być, po ich owocach poznacie. No więc zobaczymy, co oni takiego zrobią, ale ja wielkiej nadziei na to, że ludzie o poglądach neoliberalnych będą w stanie realizować program Prawa i Sprawiedliwości, który jest programem interwencjonizmu państwowego w najlepszym tego słowa wydaniu. Otóż ja nie miałabym zaufania do takich osób. Ale na szczęście nie ja musiałam rozstrzygać, kto obejmie jakie resorty i jakich współpracowników kierownictwo tychże resortów sobie dobierze. Wiem, że czasami tu odgrywają rolę pewne zakulisowe jakieś naciski, ale z tego, co tam kiedyś pracowałam w administracji, też wiem, że musiałam się godzić na tak zwane zgniłe kompromisy, tylko wtedy starałam się, żeby ludzie, których musiałam już przyjąć do pracy jako swoich, powiedzmy, podwładnych, no nie mieli dużo do powiedzenia. Starałam się ich neutralizować albo przynajmniej nawrócić na właściwą drogę. Więc jeżeli chodzi o tego pana, no być może, że on zmienił poglądy, bo tylko ponoć krowa nie zmienia poglądów, więc on może też zmienił poglądy, a może tam mu się trochę pogorszyło i może faktycznie żył przez jakiś czas wraz z rodziną.
Zmieniłby je dosyć szybko.
1000 złotych na głowę.
Zmieniłby je dosyć szybko, bo te poglądy jeszcze, jak widziałem na Twitterze, w grudniu tego roku obowiązywały. A mamy 11 grudnia.
Pani profesor... Boję się ludzi, którzy tak elastycznie zmieniają poglądy.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Rolą mediów jest patrzeć władzy na ręce i szukać prawdy. A rolą takich osób, profesora zajmującego się ekonomią od tylu lat, jak pani profesor powiedziała, jest także recenzować to, co się dzieje. Bardzo dziękuję. Będziemy zatem
dziękuję
to robić
bardzo,
dalej.
Dziękuję bardzo, ale chcę powiedzieć, że jestem przede wszystkim nauczycielem. I to jest dla mnie najważniejsze. Nie profesorem, bo profesorem można być i mieć nawet bardzo duże profity z tego tytułu. Ja jestem nauczycielem i to, co mówię, wynika z moich przemyśleń, a nie z tego, co wyczytałam w jakiejś prasie i z tego, co jest potrzebne, żeby zrobić karierę. Ja kariery nie zrobiłam i mam nadzieję, że tak zostanie, jak jest, a chciałabym, żeby Polacy rozumieli naprawdę, z jaką rzeczywistością mają do czynienia. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz była naszym gościem.